Drodzy braterstwo, witam was serdecznie, pokój wam. Wielu was widzę tutaj na monitorach, prawie połowę. Cieszę się, że wasze oblicza są nadal uśmiechnięte. Rozumiem, że kondycja zarówno fizyczna, jak i duchowa wam dopisuje. Rozumiem, że ten poprzedni rok nie był łatwy dla nas wszystkich, zarówno jeżeli chodzi o te polityczne sprawy na świecie, jak i nasze czasem osobiste rzeczy. Dlatego coś przygotowałem pod tym kątem, ale drodzy bracia, najpierw też chciałem oczywiście podziękować głównie Panu Bogu za ten przywilej, ale też zborowi w Katowicach za zaufanie, za wieloletnią współpracę, gdzie możemy wzajemnie usługiwać sobie. Oczywiście wolałbym być na miejscu, gdyby taka możliwość była. Myślę, że każdemu z nas brakuje pewnych właśnie takich spotkań, większych społeczności, gdzie można się uścisnąć, podać sobie rękę. U nas w Niemczech, jeżeli o nas chodzi, obostrzenia są dość ostre. My z żoną możemy się spotykać oficjalnie, prywatnie tylko z dwoma innymi osobami. Także tutaj korzystam, bo widzę, że aż przeszło 81 komputerów jest i na po dwie, po trzy osoby. Cieszę się, że możemy korzystać z tego komputera i z internetu w dobry sposób, bo na pewno w tej chwili, w tej samej chwili, jak my korzystamy z tych błogosławieństw, inni korzystają źle, chociażby rozszerzając propagandę, agitację, chociażby sprzedając czy kupując narkotyki, broń i wiele, wiele innych rzeczy dzieje się w tej chwili, a my tutaj będziemy rozważać Słowo Boże. Ja chciałem dzisiaj z braterstwem porozmawiać trochę o Panu Jezusie i kiedy tak myślałem, co powiedzieć o Panu Jezusie, bo przecież z różnych punktów widzenia możemy mówić o Nim, to pierwotnie myślałem, może coś powiem o narodzeniu Pana Jezusa, bo jest to czas bliski jeszcze świąt. Później pomyślałem, może coś o Chrystusie, o zbawieniu, o nadziei zbawienia. Jak wiecie, przecież o Jezusie tematy się nie kończą. Ale tak ostatecznie zdecydowałem się na kilka myśli na temat człowieczeństwa Pana Jezusa, co ono przeżywało na krzyżu. Dlaczego ostatecznie taką decyzję podjąłem? Bo tak jak powiedziałem, poprzedni rok miniony, zarówno w sferze światowej, krajowej, ale i naszej osobistej, przyprowadza nas do Królestwa i to wielkimi krokami i każdy z nas też przeszedł w tym poprzednim roku wiele różnych takich smutków. Być może były to jakieś choroby fizyczne. Niektórzy z nas musieli położyć się na stół operacyjny. Inni stracili swoich bliskich, są w żałobie, płaczą. Jeszcze inni mieli inne straty, mają inne troski, dolegliwości, jakby to tutaj nie nazwać. Dlatego to wszystko skłoniło mnie trochę, ponieważ ta nasza ludzka natura przeżywa różne rzeczy, troszeczkę zastanowić się nad tym, co nasz Pan Jezus jako człowiek przeżywał i to właśnie w tych najgorszych chwilach Jego życia. Dlatego temat, jaki chciałbym zaproponować braterstwu, brzmi Eli, Eli, lama sabachtani. Eli, Eli, lama sabachtani. I chociaż nie jest to ani po polsku, ani po niemiecku, ani po angielsku, to chyba wszyscy z nas, tak jak tutaj siedzimy, potrafilibyśmy powiedzieć, co to znaczy. Te główne słowa, które chciałbym zacytować, zacytuję z Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, a 46 werset. Kiedy Pan Jezus wypowiedział te znamienne słowa? Ja czytam z nowego przekładu. 27:46 mówi tak, a około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem, Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Drodzy, w taki to właśnie sposób ewangelista, apostoł Mateusz zapisał te jedne z ostatnich słów naszego Pana Jezusa, kiedy już wisiał na krzyżu. Czyli około godziny 9 czasu żydowskiego, czyli naszej około godziny 15. Tego 14 Nisan roku 33 naszej ery Jezus zawołał do Ojca, do swego Ojca te znamienne słowa. Jak wiemy, apostoł Mateusz napisał swoją Ewangelię w języku greckim. Tak jak i inne części Nowego Testamentu też były spisane w tym języku, ale Mateusz czasem w swojej Ewangelii niektóre wypowiedzi Jezusa przytacza w języku Żydów z tamtych czasów, a mianowicie to nie był starohebrajski, taki jak znajdujemy w księgach Starego Testamentu, ale był to język aramejski z rodziny syryjskich języków, też semicki język, ale taki aramejski, potoczny język, który Żydzi używali wtedy. I właśnie ta wypowiedź pochodzi z tego języka. Eli, Eli, lama sabachthani. Ale żeby nas nie pozostawić w niewiedzy, sam ewangelista podaje nam tłumaczenie tych słów i mówi, one brzmią, oczywiście teraz już nie po grecku, ale my po polsku, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Drodzy, są to słowa pełne boleści, pełne niepewności, pełne żalu, możemy nawet powiedzieć rozpaczy. Przecież Syn Boży traci społeczność ze swoim Ojcem. Od swojego stworzenia, aż do czasu tutaj tego na tym krzyżu, Pan Jezus miał ciągłą społeczność ze swoim Ojcem, z Bogiem. Jako Logos przecież żył w niebie niezliczone ilości lat, miliardy, nie wiemy dokładnie, ale był pierwszym stworzeniem Boga, jeżeli chodzi o istoty. Czyli przez tą niezliczoną ilość lat cieszył się społecznością ze swoim Stworzycielem i to doskonałą społecznością. Także już później po narodzeniu, przecież jako człowiek, jako chłopczyk, jako młodzieniec, jako dorosły mężczyzna, Jezus ciągle cieszył się uznaniem swego Ojca, miał z Nim ustawiczną i nieprzerwalną łączność duchową. A teraz, właśnie w tym momencie, po tych 33,5 latach, następuje ten moment. Najpierw Getsemane, później Gabata, gdzie był sądzony, Via Dolorosa, droga krzyżowa i Golgota. Sromota, drodzy, hańba, szyderstwa, krzyż, opuszczenie przez najbliższych, a tu na koniec jeszcze i opuszczenie przez samego Boga. Mówiąc o tych dramatycznych momentach z życia Jezusa, mówiąc też o Jego cierpieniach i śmierci, nie sposób też zauważyć, że pisma Starego Testamentu wielokrotnie i w różnoraki sposób właśnie na te cierpienia wskazują. Stary Testament nie tylko prorokuje o Mesjaszu, który miał przyjść, który miał wybawić, o Mesjaszu jako królu, o Mesjaszu, który miał dać nadzieję i radość, czy tak aniołowie podczas narodzenia mówili, że będzie to radością dla wszystkich ludzi, to, że się Jezus narodził. Ale jest wiele tekstów Pisma Świętego, Starego Testamentu, które moglibyśmy dzisiaj przytoczyć odnośnie właśnie też cierpień Pana Jezusa, a głównie to może najbardziej znane Izajasz 53 rozdział, i też psalm 22. Sięgnijmy najpierw do Izajasza 53, wersety 3 do 6, przepraszam. Izajasz 53, wersety 3 do 6, a później przejdziemy do psalmu 22, który dość dokładnie werset po wersecie, przynajmniej tą pierwszą część tego psalmu będziemy analizować. Więc najpierw Izajasz 53, 3, 6. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jako ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Izajasz prorok opisuje tutaj naszego Pana jako tego męża opuszczonego przez ludzi, męża boleści, jako człowieka, który doświadczył, oprócz wielu, wielu innych rzeczy w swoim życiu, najwyższego rodzaju hańby i wstydu. Jako męża, który przeszedł najsroższe doświadczenia umysłowe i fizyczne. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, świadomy niemocy, zaznajomiony ze smutkiem. Tak niektóre też polskie tłumaczenia inne oddają. Ten smutek umysłowy, oczywiście nasz Pan, on go przeżywał przez całe swoje życie w różnych sytuacjach. Przecież on był doskonały, był otoczony niedoskonałymi ludźmi i w wielu sytuacjach w swoim życiu on przechodził smutek z powodu niedoskonałości, z powodu różnych rzeczy, które jemu albo innym czynili, on widział to. Ale w takim nasileniu, jako to miało właśnie miejsce 14 Nisan tego 33 roku, tak jeszcze nigdy tego nie przeżył. Tak jak powiedziałem, najpierw Getsemane, gdzie odbyła się najsroższa, najcięższa próba dla Pana Jezusa, ale jako nowe stworzenie. Tam ważyły się losy świata, drodzy. Czy On zrobił wszystko do tej pory tak, żeby podobało się to Bogu, czy nie powinęła Mu się noga i czy jeszcze zda próbę, która nadejdzie w następnych 13 godzinach. Czyli po tym Getsemane właśnie następują te ostatnie godziny życia i tam największa próba z kolei, która dotknęła jego człowieczeństwa, jego ludzkiej natury na tym wzgórzu trupich głów na Golgocie. Punkt kulminacyjny tych cierpień, tego smutku, Jezus jako istota ludzka, on odczuwał go nie tyle wtedy, jak opuścili go najbliżsi z ludzi, chociaż też się bardzo z tego powodu smucił, przecież nawet i apostołowie się rozpiesznęli. Pod krzyżem pamiętamy tylko mała grupka osób, które jemu były przychylne. O czym właśnie pisał też Izajasz, że został opuszczony przez ludzi, mąż boleści, ale ten największy smutek przyszedł na niego wtedy, gdy został opuszczony również jeszcze nawet i przez samego Boga. I ten swój żal, ten smutek wyraził właśnie tymi słowami Eli, Eli, lama sabachthani. Drodzy, te słowa, one nie znajdujemy je tylko w Nowym Testamencie. Już wspomniałem, będziemy za chwilę analizować psalm 22. Właśnie one pochodzą z tego psalmu, z wersetu drugiego albo pierwszego, w zależności jaki przekład używamy. I jak pamiętamy, ten psalm został napisany w języku hebrajskim, starohebrajskim. No a tłumacze oddali te słowa Dawida, dokładnie tak, jak my je tu na polski dzisiaj mamy, znamy tą wypowiedź, również w psalmie właśnie, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Mamy więc tutaj, możemy powiedzieć, potrójne świadectwo tej wypowiedzi. Mamy przecież ten hebrajski zapis z psalmu, do którego za chwilę przyjdziemy. Mamy też aramejskie słowa, które Pan Jezus wypowiedział na krzyżu i mamy greckie tłumaczenie apostoła Mateusza. Apostoł Mateusz pisał pod natchnieniem swoją Ewangelię. Więc mając to potrójne świadectwo, nie mamy cienia wątpliwości co do tego, że Jezus rzeczywiście wypowiedział te słowa. Oczywiście wśród chrześcijan jest duże nieporozumienie na temat tej wypowiedzi, szczególnie ci, którzy uznają Pana Jezusa jako Boga, mają problem z tym. No bo jak? Bóg opuścił Boga? Jak to jest możliwe? No i próbują w jakiś sposób tłumaczyć. Ja tu nie będę wchodził w duże szczegóły, ale przytoczę braterstwu pewną myśl, jak niektórzy sobie tłumaczą to, bo mówią, no skoro Pan Jezus powiedział to po aramejsku, to powinniśmy szukać więcej tam, tych aramejskich źródłach i rzeczywiście są wczesne tłumaczenia Biblii, Nowego Testamentu też na język aramejski, na języki syryjskie, niektóre odmiany tych języków i w tych niektórych właśnie tam można się doszukać jakoby, i oni tak próbują to tłumaczyć, jakoby nie, Jezus nie powiedział, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, tylko mówią, że chodzi o to, że Boże mój, Boże, dla tego celu mnie zachowałeś, zaoszczędziłeś mnie, tak długo mnie zachowywałeś, żebym teraz mógł ponieść tą ofiarę. w taki sposób próbują właśnie tłumaczyć, to ja nie będę tu wchodził w szczegóły, dlaczego ta interpretacja nie jest właściwa, ale głównie chodzi o to, że niektórzy nie mogą sobie wyobrazić, że Bóg opuścił Boga. No bo rzeczywiście jest to pewnego rodzaju absurdem. Dawid, przechodząc bardzo srogą próbę w swoim życiu, opisał swoje przeżycia i odczucia w tym psalmie. I Dawid bardzo często w swoich psalmach opisuje różne przeżycia i w zależności od sytuacji może te jego przeżycia są też pewnego rodzaju opisem doświadczeń na przykład naszego Pana albo całego Kościoła, albo całego Chrystusa, głowy i ciała, w zależności od tego, o jakim psalmie, jakiej części mówimy. I tutaj w tym 22 psalmie głównie jest opisane właśnie cierpienie Pana Jezusa, reakcja Pana Jezusa, Jego człowieczeństwa, Jego doskonałego człowieczeństwa na te wszystkie przeżycia w trakcie tego ukrzyżowania. Drodzy, Logos, stając się człowiekiem, my wiemy to, rozumiemy, że stał się zastępcą Adama. I ponieważ to nieposłuszeństwo Adama sprowadziło na niego karę, Jezus jako człowiek, jako jego zastępca, także przechodził każdy element tej kary. Ta kara, która przyszła na Adama, ona składała się z wielu różnych rzeczy. Ogólnie tylko powiem, że my znamy to pod prawem do życia, prawa życiowe. I między innymi takim jednym z praw, które cieszył się Adam w raju, cieszył się w Edenie, to była doskonała społeczność z Bogiem. Ale Adam za swój grzech doświadczył między innymi zerwania tej doskonałości z Bogiem, którą cieszył się wcześniej. Został, wiemy, pamiętamy, został on wygnany z raju i Bóg pozostawił go później samemu. A u Izajasza czytaliśmy, że Pan Jego, czyli Pan Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. To znaczy głównie za winę Adama, ale w nim za winę nas wszystkich. Dlatego Jezus, biorąc na siebie karę Adama, musiał doświadczyć również tej części tej kary, czyli to opuszczenie go przez samego Boga. Rozumiemy, że nasz Pan zdawał sobie sprawę z tego, jak ważną jest Jego ofiara. I wiedział, że On przyszedł po to tutaj, na tą ziemię, aby tą ofiarę złożyć. To jednak naturalną skłonnością człowieczeństwa było, aby unikać cierpienia. Tak samo my jesteśmy niedoskonali. Ale jak nas coś boli, to albo w zależności co nas boli, jakąś medycynę przyjmujemy po to, żeby sobie ulżyć, albo jakieś ćwiczenia, gimnastykę, jeżeli to są jakieś fizyczne niedolegliwości i próbujemy sobie jakoś ulżyć. I kiedy Jezus doznał tego fizycznego gwałtu, to Jego doskonałe człowieczeństwo pragnęło w naturalny sposób wyjścia z tej opresji, wybawienia z tej opresji. I jeszcze przed tą godziną 9, czyli przed 15, Jezus czuł społeczność z Ojcem i dlatego to Jego człowieczeństwo miało taką cichą nadzieję wyzwolenia. Ale kiedy dochodziła jednak już ta 9, to człowieczeństwo Jezusa czuło, że śmierć już jest tuż, że ono już jest prawie martwe, że kierunek jest jeden, śmierć. I ten kierunek jest nieodwracalny. A to człowieczeństwo sobie myślało, przecież ja byłem niegrzeszny. Przez całe życie ja nie grzeszyłem. I mógłbym przecież otrzymać życie wieczne na poziomie ludzkim. Jezus też przecież urodził się jako Żyd. I jako Żyd był pod zakonem, był niegrzeszny. I jako nagroda to, że przestrzegał zakon, mógł otrzymać nagrodę życia wiecznego tutaj na ziemi. Tak myślało jego człowieczeństwo. A teraz w zamian za tą nagrodę, zamiast tej nagrody, zamiast wyzwolenia nastaje krzyż i śmierć. Wniosek w tej chwili był tylko jeden. Bóg mnie opuścił. I tak, drodzy, rzeczywiście było. I fakt ten wprowadził to człowieczeństwo naszego Pana w stan największej konsternacji, w stan rozpaczy, ponieważ to człowieczeństwo nie mogło pojąć, dlaczego Bóg je opuścił, skoro było bez grzechu. Pan Jezus był w agonii w tej sytuacji I tak to człowieczeństwo myślało. I możemy chyba, drodzy, wszyscy z przekonaniem powiedzieć, że to doświadczenie Jezusa było najgłębszym łykiem, gorzkim łykiem z kielicha, jakie Pan Bóg przygotował dla Niego. Zastanówmy się więc pokrótce na tym, co jeszcze odczuwało to człowieczeństwo naszego Pana. Jak reagowało ono na ukrzyżowanie i na te towarzyszące temu okoliczności. I rozważmy wspólnie psalm 22. W moim przekładzie to są wersety 2 do 19. W niektórych Bibliach 1 do 18, tak powiedziałem. A więc drugi werset, on mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I dalej, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego? Czemuś tak daleki? Pytania nad pytaniami. To człowieczeństwo naszego Pana, drodzy, nie było wtedy w stanie już w pełni myśleć i ono nie mogło zrozumieć, dlaczego Ojciec, ten wszechmogący Bóg, on tu mówi: Boże, mój Bóg, dlaczego on był tak daleki od wyzwolenia mnie z tej opresji? Przecież w czasie swojej 33,5-letniej służby Jezus użył swoje siły witalne w prawie całości w służbie dla Boga. I tak naprawdę w zasadzie tak zdrowy człowiek, szczególnie mężczyzna, który ma 33 lata, to możemy powiedzieć, jest u szczytu swoich sił fizycznych. A nasz Pan był wyczerpany praktycznie do ostatnich sił. O czym świadczy też między innymi to, że wisiał żywy na krzyżu zaledwie kilka godzin, podczas, jak wiemy, inni upadli ludzie, którzy byli chorzy, mieli różne ułomności, mogli wisieć na krzyżu nawet po kilka dni. I kiedy więc to słabe, to wyczerpane już ciało naszego Pana zostało zawieszone na krzyżu, to Jego człowieczeństwo było w takiej rozterce, że wyraziło właśnie te swoje najgłębsze ludzkie uczucia właśnie tymi mocnymi słowami i pytaniami: Boże, dlaczegoś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego. Trzeci werset. Boże mój, wołam co dnia, albo we dnie, przez dzień, w dzień Cię wzywam, niektóre przykłady mówi, czyli Boże mój, wołam do Ciebie, wzywam Cię w dniu, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. Drodzy, w tę ostatnią noc i w ten ostatni dzień życia naszego Pana, to człowieczeństwo wołało do Boga, do swego Ojca o pomoc, o większą pomoc niż kiedykolwiek ona była potrzebna. Przypominamy sobie wydarzenia po Wieczerniku, ta długa modlitwa w Ogrójcu, później aresztowania, niesprawiedliwe osądzania, nieprzespana cała noc, przesłuchania, bicie, to klucie, fałszywi świadkowie, fałszywe oskarżenia, korona cierniowa, wyśmiewanie się, szyderstwa i tak dalej. Jezus szuka właśnie pomocy tam, gdzie zawsze jej szukał i tam, gdzie do tej pory zawsze znajdował. Przez całe swoje życie u Boga, właśnie u Boga, u tego, który jest dawcą życia, u tego, który może ochronić przed śmiercią. Ileż to razy tłum trzymał w garściach już kamienie, żeby ukamienować naszego Pana, a Pan Jezus przeszedł przez środek i nic się nie stało, albo jak go chcieli zrzucić nawet z góry w Nazarecie, też przeszedł przez środek, nic się nie stało, więc Bóg ochraniał go przed śmiercią. A czym teraz kończą się te niespokojne wołania? Brakiem przychylnej odpowiedzi, cisza. Ojciec milczy. W tym niepokoju to człowieczeństwo naszego Pana ciągle jeszcze próbuje, woła, a nie odpowiada nikt. Czwarty werset. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Widzimy tutaj, że pomimo tej wyjątkowej i tragicznej sytuacji, pomimo braku odpowiedzi od Boga jeszcze w tej chwili, to człowieczeństwo naszego Pana nadal oddawało Bogu należną mu cześć, szacunek, nadal wielce go poważało i pomimo wszystko uznawało to, że Bóg jest święty i nie bluźniło mu. Ileż to ludzi, którzy przechodzi jakieś różne próby, doświadczenia, jakieś wypadki, tragedie rodzinne, w takich sytuacjach Bogu wyrzucają, że nie był z nimi, bluźnią mu, gdzieś ty był, jak ja tak cierpiałem, coś ty zrobił, na coś ty dozwolił i tak dalej. Tutaj widzimy, że Pan Jezus nawet w takiej sytuacji tragicznej mówi, tyś jest święty. On uznawał nadal Boga jako przepełnionego mocą, mądrością, sprawiedliwością, miłością i nadal uważał, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu i mieszka z nim. Ty przebywasz w fach Izraela. I teraz Pan Jezus w następnym wersecie nawiązuje do tych spraw związanych z Izraelem, bo mówi w 5 wersecie, Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Więc ta cała sytuacja przywołuje na pamięć Jezusowi wydarzenia historyczne Jego narodu. On pamiętał, szczególnie to człowieczeństwo, o którym teraz mówiło, pamiętało, mówimy, to człowieczeństwo pamiętało o tym, że jego matka była Żydówką. Pamiętało o tym, że jego naród był narodem szczególnym, narodem wybranym, narodem odłączonym przez Boga od innych narodów. Ono pamiętało, że jego cieleśni przodkowie darzyli Boga wielkim zaufaniem i mieli ku temu wiele, wiele powodów. Ileż to razy prosili Boga Jahwe o pomoc, a on ich wysłuchał i ostatecznie wybawił z opresji. Czyż to nie dzięki mocy Bożej Izrael na przykład umknął sprytnemu faraonowi suchą nogą przechodząc przez Morze Czerwone? Mało tego, to nie tylko Bóg tam działał, ale również Logos, który przecież ich prowadził. I kiedy stali nad Morzem Czerwonym, to pamiętamy ten słup obłoku ognia, on się wsunął pomiędzy obóz izraelski, a pomiędzy obóz egipski. I z jednej strony, gdzie Egipcjanie byli, panowała ciemność, a z drugiej była jasność dla Izraela. Czyli sam Logos współpracował w tym, że Izrael wtedy został wybawiony w cudowny sposób. Czyli Logos i Pan Jezus, przypominając sobie te wszystkie wydarzenia, widzi tutaj, że Tobie ufali ojcowie nasi i Ty ich wybawiłeś. Tak, wiele razy Bóg wybawiał właśnie Izraela z tych różnych opresji. 6 werset. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Człowieczeństwo naszego Pana przypominało sobie głównie tutaj teraz wybitne jednostki tego narodu. Chociaż cały naród izraelski też nieraz, szczególnie w dniu pojednania, prosił Boga o przebaczenie, to jednak mamy przykłady wielu starożytnogodnych i ileż to razy oni zwracali się do Boga o pomoc, wołali do Wszechmocnego o ratunek. Taki Abraham, Sara, mamy opisane te sytuacje. Izak, Jakub, Józef, Mojżesz, Jozue, Samuel, czy nawet ten Dawid, który ten psalm pisze, Eliasz, Daniel, Izajasz, Jeremiasz. Drodzy, to tylko kilka takich imion, postaci, których historię znamy i ich rozmowy, nazwie to tak, ich modlitwy albo ich rozmowy z Bogiem znamy i wiemy, jak Pan Bóg im pomagał. Czyż oni nie są dla nas świadectwem, że wołając właśnie do Boga o pomoc, ufali Mu z całego serca i że byli o Jego pomocy też przekonani. I rzeczywiście, oni nie doznali wstydu, nigdy się na Nim nie zawiedli. A Jezus? Jak czuło się teraz to człowieczeństwo Pana Jezusa w tej chwili? 7 werset. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Drodzy, w obliczu tego wszystkiego to człowieczeństwo Pana Jezusa czuło się tutaj jak robak. A czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak traktuje się robaka? No, wiemy, że też wiele rodzajów robaków to są pasożyty. A co robimy z takimi pasożytami? Niszczymy je. I to wszelkimi różnymi środkami, metodami. A jak spotykamy je na naszej drodze, to nawet z obrzydzeniem czasem depczemy je. I tak też potraktowano Pana Jezusa. Bez litości. Tak jak traktuje się właśnie takiego robaka, pasożyta, depcząc po nim. Chociaż sam Piłat, wskazując na Pana Jezusa w ten dzień, powiedział, oto człowiek. Tak, wskazując na piękną postać, na piękne zachowanie się Pana Jezusa, wskazał na Niego, że On jest pełnią człowieczeństwa, możemy powiedzieć. To jednak, chociaż Piłat tak zrobił, to jednak w tym dniu praktycznie nie potraktowano Go, jak przystało na istotę ludzką. Praktycznie możemy powiedzieć z nielicznymi wyjątkami. Prawie każdy, kto widział Jezusa w tym dniu, gardził Nim. I nawet ci przypadkowi przychodni, chociaż prawie go nie znali, może gdzieś tam coś słyszeli o nim, i oni jeszcze dokładali do pieca, jak to się mówi. Przeczytajmy teraz wersety 8 i 9. Dwa wersety. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Pamiętamy, że w tamtym czasie bardzo różnie myślano o Panu Jezusie Chrystusie. Niektórzy mówili, że jest bluźniercą. Przypominamy sobie, nawet kapłan rozrywa szatę swoją. Słyszeliśmy, przecież on bluźnił. Inni zarzucali mu to, że on burzy pokój. Jeszcze inni mówili, że jest kłamcą, oszustem i tak dalej. Wiemy też o tym, że przekręcano niektóre słowa, które nasz Pan Jezus wypowiadał. Albo źle interpretowano. I to wszystko pobudzało oczywiście ludzi do szydzenia z Niego. A swoją pogardę okazywali także przez dziwny wyraz twarzy, przez takie wykrzywianie ust, jakby się Nim brzydzili. I my wiemy o tym, że czasem też jak mamy adwersarza i ktoś z taką dezaprobatą patrzy na nas, to właśnie podobnie, taki dziwny wyraz twarzy wykrzywia usta. I tutaj właśnie wykrzywiają wargi. Ten zwrot mówi o tym, że z taką pogardą patrzyli na Niego. No i okazywali Mu również dezaprobatę. Okazywali to też przez takie lekceważące potrzęsanie głowami, jak to czasem my też przeżywamy. O, jak ktoś taki, o, jaki Ty jesteś nierozsądny, jaki jesteś naiwny, czy coś w tą stronę. Takie cyniczne właśnie zachowanie. Kpili z Niego po prostu i mówili o Nim jako o kimś, kto twierdził, że swoją ufność, wybawienie pokłada całkowicie w Panu Bogu. I oczywiście oni byli w pełni przekonani w tym momencie o swojej racji, dlatego wykrzykiwali, niech go więc uratuje Bóg, jeżeli jest jego ulubieńcem. Sięgnijmy tutaj może do Ewangelii Mateusza jeszcze raz. Kilka wersetów przeczytam właśnie na opis potwierdzający to, co tutaj powiedzieliśmy. Jeszcze raz ten 27 rozdział Mateusza, a teraz wersety 39 do 44. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeżeli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie ratować nie może? Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, uwierzymy w niego. Zaufał Bogu? Niech on go teraz wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Widzimy więc tutaj to szydzenie, tą dezaprobatę i cyniczne zachowanie tych, którzy stali pod krzyżem. Przejdźmy dalej do naszego psalmu, wróćmy do psalmu, teraz wersety 10 i 11. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Jedną z nielicznych osób, która była przychylna Jezusowi właśnie w tej straszliwej sytuacji, chwili, to była jego matka, Maria. I pamiętamy, Maria stała niedaleko krzyża razem z innymi niewiastami i człowieczeństwo Pana Jezusa przywoływało sobie na myśl, dotychczasową dobroć Pana Boga wobec niego. Jak to troskliwie zaopiekował się nim już nawet wtedy, kiedy był w stanie zarodkowym. Pamiętamy, na innym miejscu psalmista też mówi: błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego. Tutaj też mamy dobry przykład, że w takiej sytuacji, co możemy robić, jeżeli czasem czekamy na odpowiedź Pana Boga, czasem nam się wydaje, że jesteśmy sami, to możemy wyliczać te błogosławieństwa, które Pan Bóg już nam uczynił. I Pan Jezus tutaj sięga wstecz aż do urodzenia i pamiętał też o tym, jak wspaniałą niewiastę wybrał Pan Bóg w opatrzności na Jego matkę, błogosławioną między niewiastami, najpobożniejszą Żydówkę, jaka żyła wtedy. On zadbał, drodzy, o to, Pan Bóg, aby te warunki rozwoju płodu były jak najlepsze. To Bóg, ale za pośrednictwem Marii, opiekował się Jezusem w momencie samych narodzin, kiedy to ona owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. To Bóg roztaczał opiekę za pośrednictwem Marii nad Jezusem w wieku niemowlęcym, w wieku dziecięcym. Przy niej mały Jezus czuł się bezpieczny. Ona razem z Józefem chroniła go między innymi na przykład przed agresją oprawcy Herodem. Pamiętamy, jak uciekli do Egiptu, a później jak wrócili, to poszli na północ Izraela do Nazaretu, aby tam mieszkać. To ona, Maria, opowiadała Jezusowi o Jego Ojcu Niebiańskim. To ona uczyła Go podstaw religii, to ona otwierała Mu okno na świat i zachęcała Go do pobożnego, sprawiedliwego życia. To ona uczyła Go wdzięczności i miłości do Ojca Wszechmogącego. I rzeczywiście przez całe 33,5 roku życia Jego Ojciec Niebiański, ten Wszechmogący Bóg, opiekował się Nim, był blisko Niego i był Jego Bogiem. Tyś był Bogiem moim od łona Matki mojej. A co dzieje się teraz? Idźmy do wersetu 12. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Kiedy, drodzy, to człowieczeństwo naszego Pana zdawało sobie sprawę z tego, że Jego krzyżowe cierpienia doprowadzą Go już nieuniknionie do śmierci, błagalnie Pan Jezus prosił Boga o to, aby się nie oddalał od Niego. To ukrzyżowanie stanowiło kulminacyjny moment Jego ludzkiego utrapienia. Dlatego Jezus pragnął gorąco, by Bóg był nadal po Jego stronie, tak jak był do tej pory. Bóg był w zasadzie jedyny, który przez jakiś cud mógł tutaj coś uczynić, by uratować Jezusa. Nawet ci, co czytaliśmy, wyśmiewujący się, mówili: no niech go uratuje Bóg, niech zejdzie tutaj z krzyża, to uwierzymy w Niego. Jego przeciwnicy oczywiście nie udzielali Mu żadnej pomocy. Nawet Jego najbliżsi nie byli w stanie czegoś tutaj dokonać. Cóż mógł uczynić ten sam Jan, apostoł Jan, jedyny z apostołów, który był, jak wiemy, pobliżu tych niewiast i którego też później Pan Jezus zawołał pod krzyż i powierzył mu opiekę, matkę swoją. Cóż ten Jan mógł uczynić względem rzymskich żołnierzy, względem dostojników kleru żydowskiego albo tych rozjuczonych żydowskich tłumów? Albo cóż ta Maria, matka, mogła uczynić, której serce prawie że pękało, patrząc na swego syna, który w niesprawiedliwy sposób umiera, cierpi, albo te inne niewiasty, które chodziły za Pana Jezusem, były Mu wdzięczne za Jego opiekę. Jezus wiedział więc, że nikt z obecnych tam, ani z Jego wrogów, ani z tych przyjaciół, nikt z obecnych przy ukrzyżowaniu Mu nie pomoże, nie da Mu żadnej pomocy, więc szukał jej tam, gdzie zawsze, u swojego Boga. 13 werset. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Cielec, drodzy, w Biblii, jak wiemy, może przedstawiać doskonałe ludzkie człowieczeństwo, albo też to, co to człowieczeństwo ma najlepsze, najzacniejsze, najsilniejsze, byk, cielec. W przypadku Izraela, w przypadku narodu izraelskiego, takimi cielcami były najpotężniejsze jednostki tego narodu, reprezentowane tutaj właśnie przez uczonych w piśmie, członków Rady Najwyższej, czyli Sanhedrynu, a także przez różne rzędy kapłanów. To były właśnie te potężne jednostki cielesnego Izraela i one otoczyły Jezusa tutaj ze złym oczywiście nastawieniem, te byki, te cielce. Baszan to jest pewien region, to jest okolica i obecnie leży ten region na granicy Izraela z Syrią, z Libanem. Jest to dość duży region, a my znamy go dzisiaj głównie z nazwy Wzgórza Golan. Jest to teren, drodzy bratestwo, nie tylko ważny strategicznie, bo leży właśnie na granicy z tamtymi innymi krajami, ale także stamtąd można czerpać dobrą wodę, która z gór spływa właśnie później aż do Dolin Izraela. Ale właśnie ten teren Baszanu jest też bardzo bogaty w faunę i florę. I Baszan słynął szczególnie ze swoich pastwisk, o czym też na przykład w V Mojżeszowej możemy czytać. Baszan, ta nazwa, znaczy żyzna, gładka ziemia. Gładka, żyzna ziemia. I bydło tego kraju było bardzo dorodne, tej krainy, tego terenu, a szczególnie byki. Byki czy cielce były bardzo wyśmienite, dlatego też stały się one w poezji hebrajskiej takim symbolem siły, jednak zazwyczaj takiej wrogiej siły, czyli byki Baszanu, symbol siły, ale zazwyczaj wrogiej siły. Dlatego też Dawid tutaj w poetycki sposób używa tego obrazu i porównuje tych najwybitniejszych z nominalnego ludu Bożego do tych właśnie cielców, byków, w obliczu których to umęczone z kolei ciało naszego Pana, człowieczeństwo Jezusa, wyglądało w tej danej sytuacji już bardzo, bardzo marnie. I co oni czynią, te byki Baszanu? 14 werset. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Więc inny obraz. W bykach Baszanu pokazana jest ta siła, potęga, najlepsze, co Izrael miał, oczywiście z złowzrogim nastawieniem, a teraz oni rozwierają swoją paszczę jak lew, inny obraz, co szarpie i ryczy. Czyli nasz Pan odnosi się tutaj w tym zwrocie nadal do tych samych jednostek, czyli do reprezentantów narodu żydowskiego, ale tym razem przyrównuje ich do lwa. Lew, drodzy, aby zastraszyć swoją ofiarę, wiemy głośno, co robi, ryczy. Ryczy i to tak ryczy, że ten ryk tę ofiarę praktycznie tak by paraliżuje. Jeżeli ucieka ta ofiara przed nim, to w panice. Po prostu ten ryk doprowadza do paniki, do zgrozy. I tak rycząc, ten głodny lew szeroko otwiera właśnie swoją paszczę, później poluje na tą swoją ofiarę, a później ją rozszarpuje. I uczeni w piśmie, członkowie rady, ci różni kapłani, również szeroko otwierali tutaj swoje usta po to, by najpierw zastraszyć ich ofiarę, a później jeszcze zniszczyć. Pamiętamy o tym, że oni już byli od dawna głodni, tak możemy powiedzieć, żądni krwi Pana Jezusa. Szukali wiele, wiele innych sposobów wcześniej, aby pozbawić Go życia. Knuli spiski i tak dalej. No a teraz, kiedy stali pod tym krzyżem i widzieli ich ofiarę, że już kona, to zamiast ją zostawić w spokoju, nie, to nie szczędzili jej obelg, aż ta ofiara została całkowicie, zupełnie rozszarpana i pożarta. 15 werset. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszelkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Drodzy, człowieczeństwo naszego Pana zdawało sobie sprawę z tego, że to już jest koniec. Czuło ono, że jego siły witalnie uchodzą. Tak jak z dziurawego naczynia wypływa woda. Rozlałem się jak woda. Jedną z najboleśniejszych chwil przy krzyżowaniu jest też ta, kiedy krzyż stawiany jest z pozycji leżącej, kiedy ofiara jest już krzyżowana na ziemi, a później podnosi się ten krzyż w pozycję pionową. A najgorszym momentem jest to, kiedy ten krzyż wpada w ten dołek, który jest wykopany po to, żeby ten krzyż tam umieścić w ziemi i później go jeszcze przymocować. I kiedy pod ciężarem tej ofiary ten właśnie krzyż uderza w dno tego dołku, to wtedy pod wpływem tego szarpnięcia ofiara i nasz Pan odczuwał rozejście się praktycznie wszystkich kości, można powiedzieć, kości ramion, kości nóg, kości kręgosłupa. I ostatecznie po kilku tylko godzinach serce naszego Pana, jak pamiętamy, jako ta pompa, która rozprowadzała tą życiodajną krew po organizmie, ta pompa odmawia spełnienia swojej funkcji i pęka, rozlewa się. Następuje takie właśnie wewnętrzne rozlanie się i innymi słowy, tak w poetycki sposób tu Dawid mówi, serce roztopiło się tak jak wosk topi się w ogniu. Oznaczało to, drodzy, koniec życia ludzkiego naszego Pana. I kiedy później jeden z żołnierzy, pamiętamy, włócznią przebił jeszcze bok naszego Pana, to wypłynęła z niego już później krew i woda. 16 werset teraz. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Drodzy, zanim doszło do samego zgonu, ta gorączka ukrzyżowania pożerała z sekundy na sekundę resztki sił Jezusa, jego człowieczeństwa. Jezus czuł się jak suche i rozbite naczynie gliniarza, garncarza. Wielkie pragnienie, które miał, spowodowało to, że język naszego Pana przyklejał się do podniebienia. Wargi przecież jak suche, jak jest gorączka, wiemy o tym z naszych chorób, sklejają się. I pamiętamy, że na krótko przed śmiercią wyszeptał swoją potrzebę jeszcze jakoś ostatnimi siłami i mówi: pragnę. A kiedy jeden z żołnierzy podał mu octu, to Jezus trochę ocknął się na małą chwilę i później wypowiedział te znamienne słowa: wykonało się. I w tym momencie, drodzy, człowieczeństwo naszego Pana zrozumiało, że pomimo tego, iż przez całe życie wiernie służyło Bogu, Bóg je jednak opuścił i pozwala mu umierać, a następnie pozwala na to, aby jego ciało, jego człowieczeństwo złożone było w grobie. 17 werset. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Psy, drodzy braterstwo, w Biblii często przedstawiają charaktery kąsające, takie gryzące. I to najczęściej ci, którzy znajdują się w różnych ugrupowaniach, stronnictwach oraz ci, którzy są boleśnie dokuczliwi, użerają, kąsają. I pod krzyżem stali też różni sekciarze różnych stronnic religijnych Izraela, wiemy o tym. I to oni otoczyli tego wiszącego na krzyżu i bezbronnego Jezusa. I ciągle jeszcze mu dokuczali. Dokuczali, dogryzali, kąsali, tak mówiłem, wyśmiewali, wyszydzali i tak aż do samego końca pragnąć zniszczyć jego ciało. Jak pamiętamy, również w czasie krzyżowania nie przywiązano rąk i nóg Pana Jezusa do krzyża grubymi sznurami. Czasem tak czyniono, że brano jakieś grube powrozy i ręce przywiązywano do belek, ale w przypadku naszego Pana żołnierze rzymscy przybili jego ręce gwoździami i stopy też. Ewangelia Mateusza mówi nam, że te gwoździe w liczbie mnogiej, że było ich więcej. Czyli rozumiemy, że użyli kilku gwoździ w liczbie mnogiej. 18 werset. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Tak jak już powiedziałem, drodzy, pod wpływem tego szarpnięcia krzyża Jezus odczuł rozejście się wszystkich kości. Każde z tych kości bolała, można powiedzieć, tak bardzo, że Jezus odczuwał każdy pojedynczy ból i w ten sposób mógł policzyć każdą z tych kości z osobna. Musimy pamiętać, że Jezus też był doskonałym człowiekiem i był o wiele bardziej wrażliwy na ból niż my. Na wszystkie inne sposoby on był o wiele bardziej wrażliwy niż my. Jak wiemy, śmierć na krzyżu też była bardzo haniebnym rodzajem kary. Ta ofiara była wystawiona na widowisko, na pośmiewisko. wyklęty, poza miastem, poza murami miasta, przy ścieżce, przy ulicy, przy drodze, możemy powiedzieć, gdzie właśnie ci przychodnie z różnych krain chodzili i w tym dniu praktycznie każdy, kto chciał, mógł zobaczyć Jezusa, mali, wielcy, biedni, bogaci, wieśniacy, urzędnicy, miejscowi, ci obcy psy, przybysze, którzy szli, a jak czytaliśmy, większość z nich niestety była w tym dniu nieprzyjaźnie nastawiona do naszego Pana. I 19 werset. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Drodzy, nasz Pan jako człowiek nie był zbyt bogaty. Owszem, jak się urodził, to mędrcy ze wschodu przynieśli pewne dary, między innymi złoto, kadzidło i mirę, wiemy, są wymienione. Czyli było to dane jako dar Marii, Józefowi, żeby dbali o Pana Jezusa i było to potrzebne, żeby w jakiś sposób Pan Jezus też mógł się rozwijać i żyć. Nie musiał żyć w całkowitej biedzie. A wiemy też, że jako potomek Dawida nasz Pan Jezus pochodził przecież z królewskiej rodziny i mógł pretendować, że tak powiem, do korony. No ale nasz Pan Jezus nic z tego nie robił, żeby na przykład obalić króla Heroda, czy w ogóle ich rodzinę, która panowała. Też jako znany kaznodzieja mógł stać się szanowaną i niebiedną osobistością, ale nasz Pan Jezus z tego wszystkiego zrezygnował i tak naprawdę to nie za wiele posiadał. Przecież nie miał swojego domu, nie miał żadnego dobytku, żadnych zwierząt, a jedynie miał kilka takich swoich prywatnych rzeczy, kilka niezbędnych rzeczy, mianowicie swoje ubranie. I taki był zwyczaj wtedy, że żołnierze biorący udział w tej egzekucji mogli podzielić się tym, co ta ofiara posiadała. I w Ewangelii Jana czytamy, że 4 żołnierzy otrzymali każdy po jednej rzeczy, no i została później jeszcze ta 5. część ubrania, wspaniale utkana szata, od góry do dołu utkana suknia i nie chcieli jej kroić, dzielić, niszczyć, więc żołnierze zdecydowali, aby rzucić o nią los, który z nich właśnie ma dostać tą szatę. I o tym już pisał Dawid w sposób proroczy, drodzy, setki lat wcześniej, a żołnierze później to wykonali. Drodzy braterstwo, tak jak powiedziałem, wersety 1 do 19 i dobrnęliśmy teraz do tego wersetu 19. Niniejszym chciałbym zakończyć te tutaj nasze wspólne rozważania tego psalmu, ponieważ do tego momentu, aż do tego 19 wersetu, opisane są właśnie doświadczenia naszego Pana na krzyżu jako istoty ludzkiej. Pamiętajmy o tym, że swoje przeżycia, te, które opisuje Dawid w tym psalmie, proroczo przedstawiają uczucia naszego Pana, jego człowieczeństwa podczas ukrzyżowania. Te pierwsze wersety aż do 19. Niech będą Bogu dzięki, naszemu Panu Jezusowi, Zbawcy, że zgodził się przyjść tutaj, przyjąć ciężar tej służby, odpowiedzialność tej służby i że w cichości i pokorze oddał swoje życie za nas, cierpiąc na krzyżu takie ogromne utrapienie i niech chwała mu będzie za to. Ale na szczęście ten psalm, drodzy, nie kończy się na 19 wersecie. Dalsze wersety, one opisują między innymi też uczucia nowego stworzenia naszego Pana na krzyżu. Dalej mówią one o służbie Jezusa już w wieku Ewangelii na rzecz Kościoła. One mówią też o czasie restytucji, o tysiącleciu, o służbie Pana Jezusa względem kapłanów, względem lewitów i też względem klasy restytucyjnej. Ale o tym może już innym razem. Dziękuję braterstwu za uwagę i życzę błogosławieństwa z tych wspólnych rozważań.